Dolne Szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku z Dolnych Szelm. A witają Państwa dr Marta Gudowska, historyk sztuki.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pawle.
I Paweł Błędowski. Dzisiaj będziemy mówili o szelmie, czy nie będziemy mówili o szelmie?
Szelma jest niewiadomy, anonimowy, tak. Ale o szelmie powiemy.
Dobrze, będziemy mówić o dziele z jakiego czasu?
Dokładnie z początku XVI wieku, 1505 rok, dzieło zachowane fragmentarycznie.
A co się dzieje, kiedy tak mało wiadomo o dziele sztuki, Marto? Czy zamienia się wtedy historyk sztuki w takiego Sherlocka Holmesa i metodą dedukcji stara się odkryć, jak to było, jak to powstało?
Trochę tak. To jest taka wtedy robota detektywistyczna i no jak to bywa w przypadku dzieł z XV czy XVI wieku naszego rodzimego malarstwa, o autorach wiemy niewiele, a właściwie w zdecydowanej większości nie wiemy właściwie nic. No i dlaczego tak się dzieje? No bo nie podpisywano wtedy swoich prac. Była też działalność warsztatowa, czyli kilka osób moczyło pędzel i mazało na tej samej desce.
Tak.
Czyli w rzeczywistości taka praca grupowa. No i właśnie, historyk sztuki staje przed takim czymś i co wtedy robi? Próbuje wyznaczyć po prostu zespół cech charakterystycznych dla tego stylu malarza czy też warsztatu, a później połączyć z innymi w jakiś sposób podobnymi obiektami. No i tak w takim dużym uproszczeniu oczywiście kreśli się zasięg danego malarza, warsztatu, jego klientele i tak dalej.
No i w ten sposób tak, możemy... być może ktoś zamawiał dany obraz i z tych cech obrazu możemy odkryć, kto był tym fundatorem na przykład.
Na przykład tak, w bardzo dużym uproszczeniu oczywiście. Ale ten nasz dzisiejszy obraz, obraz przed którym dzisiaj stajemy, tak jak mówiłam, jest zachowany fragmentarycznie, a właściwie jest częścią niezachowanego tryptyku ze Skałki, a obecnie znajduje się na zamku w Pieskowej Skale. Przedstawia historię świętego Stanisława.
Znaną Państwu zapewne.
Oczywiście. A ściślej jej fragment z historii konfliktu biskupa z królem Bolesławem Szczodrym, który to konflikt dział się w latach 70.
I słyszeliśmy o nim, tak, słyszeliśmy o nim między innymi w kronice Gala Anonima.
Jasne. Nam chodzi o ten fragment Ukaranie niewiernych żon, ale o tym akurat Gal Anonim nie wspomina, ale jako pierwszy wspomina o samym konflikcie. Tak, i co tutaj jest charakterystyczne? Ta kronika Gala powstała w kręgu władzy świeckiej, co jest takim ewenementem na skalę kraju, bo pozostałe, jakie znamy, powstały z potrzeby, z retoryki, no i na użytek władz kościelnych.
Kościelnych,
tak. Tak, które, no powiedzmy sobie szczerze, nierzadko w opozycji do władzy i państwa stały. Gal robi to bardzo enigmatycznie i właściwie dopiero to, co narosło wokół tej wypowiedzi Gala w każdej kolejnej kronice jest źródłem dla ikonografii, źródłem dla tego, na co dzisiaj spojrzymy.
No i teraz pojawia nam się mistrz Wincenty Kadłubek.
Tak, który jako pierwszy opisał ten epizod ukarania niewiernych żon, który właśnie mamy przedstawiony na tej desce, a który trzeba przyznać, że w ikonografii jest niezwykle rzadki.
No dobrze, i teraz musimy powiedzieć o tle tego konfliktu i więcej szczegółów na temat konfliktu podać. O co chodziło? Chodziło o jeszcze jedną wojenną wyprawę.
Tak, Bolesław i jego załoga, no przedłużał im się wojenny wypad kijowski, więc ich słudzy pozostawieni w kraju po prostu zwęszyli okazję, rozpanoszyli się w ich włościach, nakłonili do uległości ich żony, córki. No jak któraś nie uległa po dobroci, to uległa pod przymusem, wiadomo jak było. Słudzy w ten sposób wypowiedzieli swoim panom posłuszeństwo, ci się zorientowali, doszły do nich takie słuchy, więc zawrócili z Kijowa, wrócili, była niezła jatka, król w szale, tak, bo go opuścili, więc można sobie wyobrazić, że nic przyjemnego to nie było.
No tak, no i zostały też ukarane żony, nawet te, którym mężowie przebaczyli.
Troszeczkę to jest zrozumiałe z pozycji króla, no bo on musiał jednak dbać o swój wizerunek, oczywiście ja tego nie pochwalam, żeby nie było, ale jakby potrafię zrozumieć sytuację, dlaczego tak. Co zrobił król? Król kazał przystawić do piersi tym kobietom szczenięta, a niemowlęta narodzone z tych nieprawych związków, rzucić na wykarmienie suką. No, trzeba przyznać, że to jest takie dość okrutny.
No nie był to ludzki król.
Początkowo w ogóle przypuszczono, że ten fragment nie ma pokrycia w historii, jest po prostu legendarny, ale rzeczywiście na przykład Kietmar z Merseburga, X-XI wiek, w swojej kronice wspomina o takich karach dla niewiernych żon, które skupiały się na pohańbieniu fizycznym i moralnym narządów płciowych. Na przykład to rzezanie sutków i gryzienie ich przez psy, no mieści się w obrębie właśnie takich kar. Tutaj mam na myśli Czechy, XII wiek, kronika Kosmasa. Ale kary tego typu już od czasów Bolesława Chrobrego obowiązywały także niewiernych mężczyzn. No to nie jest tylko tak, że...
Że działało to w jedną stronę.
Tak, no
i
jak
bardzo
to się,
dobrze.
Jak to się odbywało u mężczyzn? No po prostu przybijano takiego delikwenta do mostu za moszne i zostawiano go z nożem, tak? Więc no albo się autokastrował, tak? Albo czekał, aż rozdziewią go kruki i wrony.
Powiedzmy teraz, Marto, kilka słów na temat kompozycji samego dzieła.
Opiera się ona na drodze, na której mamy przeciwstawne brzegi i na tych brzegach stoją dwa stronnictwa. Mamy biskupa Stanisława i króla Bolesława, a pomiędzy nimi w takim treściowym centrum znajdują się płaczące kobiety. Jedna ma przystawiane szczenie do piersi, drugiej z ramion pachołek wyrywa gwałtownie niemowlę, wciskając szczeniaka, a trzecia bardzo żywotnie lamentuje za tłumem, wymachuje gwałtownie rękoma. W oddali mamy miejski pejzaż ze studnią, co charakterystyczne, nie ma tutaj żadnej zieleni, to jest takie wszystko bardzo oschłe.
Tak, biskup i król patrzą sobie w oczy, ale to król wydaje się bardziej wzburzony.
Tak, to jest w ogóle takie bardzo filmowe, jak tutaj takie rzut oka na jednego, rzut oka na drugiego i to jest takie napięcie narasta, więc tak jak powiedziałeś, król jest zdecydowanie wzburzony, bo ma czerwone policzki. To jest taki wyraz bardzo gwałtownych emocji, jakie musiały nim targać, no że zdobył się po prostu na takie okrucieństwo. On też stanowczo wydaje rozkaz pachołkowi, a Stanisław ostrzegawczo, ale w takim opanowaniu unosi palec, więc to jest takie zbliżenie na jednego, na drugiego i taka od tego odbijamy tę piłeczkę.
No i mamy jeszcze może nie tyle gawieć, co doradców, którzy stoją w pobliżu.
Tak, jest taka ciekawa grupa dworzan bezpośrednio za królem, a w literaturze określa się ich jako źli doradcy. Ich mimika i gesty wyraźnie wskazują, że jest to po prostu takie szemrane towarzystwo i dodatkowo takie bardzo pewne swego, bo jeden z nich zdobywa się na taki dość ekstrawagancki krok. Bo,
i niedozwolony.
No tak, kładzie swoją rękę na ramieniu króla. No to było wtedy zupełnie niedopuszczalne.
No i jak się okazuje, nie wszyscy w tym obrazie byli zdrowi nie tylko na umyśle, ale także na ciele.
Można to tak nazwać. Powiedzmy, że byli naznaczeni przez malarza pewnymi defektami, bo wtedy zewnętrzne oznaki chorobowe traktowano jako takie odzwierciedlenie grzechu, które trawi duszę. No i niektórzy doradcy zostali obdarzeni takim defektem stomatologicznym, który nazywa się diastema, czyli to jest po prostu przerwa między górnymi siekaczami. Ale jest tutaj też ciekawszy przypadek pachołka, który wyrywa niemowlę z rąk matki i on ma czerwone policzki i czubek nosa. I to tak naturalnie patrząc na jego profesję i tak dalej.
Jakby sobie podpił.
Po prostu chyba sobie podpił. Ale jak się przyjrzymy tak głębiej jego postaci, to zobaczymy też zaczerwienienie, które występuje na grzbietowej stronie dłoni i układa się w taki bardzo nieregularny, ale dobrze odgraniczony wzór. No i jakby tak połączyć te wszystkie objawy, a do tego dodać jeszcze pojedyncze krosty na policzkach, no to mógłby nam wyjść z tego trądzik różowaty.
No dobrze, i mamy jeszcze nawiązanie do jednej z Ewangelii.
Można by tę historię odczytać jako paralele z Ewangelią świętego Jana, gdzie Jezus uratował cudzołożnicę od kary śmierci. No i tutaj naturalnie Stanisław jest
ten,
taką,
który ujmuje się za kobietami.
Tak, jest figurą Chrystusa tutaj i on się ujmuje za tymi kobietami. Dlaczego patrzymy na ten obraz? On jest bardzo często reprodukowany w podręcznikach szkolnych i nie spotkałam jeszcze niestety nauczyciela, który o tym obrazie mówi i tłumaczy ludziom, na co tak naprawdę patrzą, więc...
No więc mamy nadzieję, że Państwa to zainteresowało. Jeśli nie mówili w szkole, to powiedziały o tym zdolne szelmy. Historyk sztuki dr Marta Gudowska. Dziękuję, Marto.
Dziękuję bardzo.
I Paweł Błędowski. Słyszymy się ponownie za tydzień.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.